między niebem a ziemią.
Dzień dobry, Łukasz Kaźmierczak. Witam Państwa bardzo serdecznie w pierwszy dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego i zapraszam na rozmowę z księdzem biskupem Damianem Brylem. O czym? O Wielkanocy oczywiście, w perspektywie nadziei, choć nie zawsze jest to nadzieja łatwa, o wielkiej miłości Pana Boga i o potrzebie wielkanocnego zatrzymania. Dobry, celny, mocny cytat związany z Wielkanocą przychodzi księdzu biskupowi do głowy?
Mocny cytat, który mi towarzyszy od wielu lat, to, że miłość, Chrystus są więksi niż śmierć, grób. Że ostatnie słowo należy na tym świecie do Jezusa. I to są słowa, które dla mnie są bardzo wiele nadziei.
Ja też o nadziei. To jest mój cytat. Goethego, może świecki, ale wydaje mi się, że strasznie pasuje. Ciągle mamy nadzieję. I we wszystkich sprawach lepiej mieć nadzieję niż ją stracić. I to jest bardzo wielkanocne, dlatego że tej nadziei nie mielibyśmy bez zmartwychwstania Pana Jezusa.
Tak jest i dlatego jako chrześcijanie jesteśmy ludźmi nadziei. Mimo że nie zawsze życie, sytuacje, które przeżywamy, nastrajają nas ku nadziei. Czasami nas życie, doświadczenia nasze, naszych bliskich przytłaczają. Ale jako ludzie wierzący w Chrystusa, wierzący w Jego zmartwychwstanie, uczymy się odwoływać do prawdy, w której wierzymy. Uczymy się wyznawać wiarę, że mimo tej, moglibyśmy powiedzieć, upraszając, beznadziei wokół nas, czy tych różnych doświadczeń, które nas przytłaczają, jest nadzieja w Chrystusie. Że dzięki Niemu możemy te nasze beznadzieje pokonać. I ta beznadzieja, czy ten trud, który nas dotyka, nie musi nas przygnieść.
Mówiąc językiem popkultury, to jest taki katolicki, chrześcijański happy end.
Można by tak nazwać to, ale myślę, że tu chodzi o coś więcej, bo happy end kojarzy nam się tylko z czymś takim radosnym, pogodnym. Natomiast wierzyć w zmartwychwstanie Chrystusa, co za tym idzie także w nasze zmartwychwstanie, żyć nadzieją, która z tej prawdy płynie, znaczy także zgodzić się na krzyż i zmaganie, które są w naszym życiu, na trud, ale jednocześnie patrzeć na ten trud właśnie w świetle zmartwychwstania, czyli zgodzić się, że trud jest w naszym życiu, że krzyż jest obecny, ale nie jest ostatnim słowem.
To bardzo trudne jest mimo wszystko godzić się na to, nie na nasze ludzkie myśli, marzenia i niekiedy siły.
Pewnie to jest trudne, ale to jest rzeczywistość naszego życia. Bo czy my chcemy, czy nie chcemy, czy mamy takie pragnienia, czy nie, rzeczywistość trudu, cierpienia, moglibyśmy tutaj wymieniać przykłady tego, nie wiem, choroby naszej, kogoś bliskiego, jakichś trudnych doświadczeń, które niestety dzieją się wokół nas, których słyszymy w telewizji, w radiu, czytamy w gazetach i możemy, jasne, że działoby się życie w innym świecie, mamy pragnienia, żeby było inaczej, ale ten trud jest wpisany w nasze życie.
Ojciec Leon Knabit mówi mimo wszystko, że chrześcijanin musi być wiecznym optymistą, że na złość wszystkim ponurakom wesołych świąt, alleluja, za rzadko to wyśpiewujemy, mówi ojciec Knabit.
Ja myślę, że idąc torem tej myśli, że za rzadko to wyśpiewujemy, bo za mało treści wiary, w której wierzymy, za mało nas przenikają. Za mało się do tego odnosimy, bo widzimy, że nie jest lekko, patrząc na to, co się wokół dzieje. Czasami doświadczamy tego bardzo i te nasze przeżycia i doświadczenia często nas tak przytłaczają, że brakuje tego odniesienia szerszego. Myślę, że my chrześcijanie, warto, żebyśmy doświadczając trudnych rzeczy, mierząc się z nimi, wyznawali jednocześnie wiarę, wyznawali także ufność. Panie Boże, jest trudno, nie rozumiem, dlaczego tak jest, przekracza to mnie często, ale wierzę, że Ty ze mną jesteś, wierzę, że mnie nie zostawiasz. Myślę, że to, co czynimy w tych dniach, czyli rozważając nie tylko prawdę o zmartwychwstaniu, ale prawdę o Jezusie ukrzyżowanym, to gdzieś tę prawdę sobie przypominamy. Jest krzyż, ale na krzyżu jest Jezus. To znaczy, że możemy też odczytać, że w naszym krzyżu Jezus jest także obecny. Krzyż Jezusa jest znakiem Jego solidarności z nami, że w tym moim krzyżu On mnie nie zostawia. Mogę na Niego liczyć. I dlatego jesteśmy ludźmi nadziei. Nie dlatego, że wszystko dzieje się bez problemów, że jest miło tylko i sympatycznie, ale dlatego, że w żadnym momencie nie jesteśmy sami. Jezus jest z nami.
Czasami zadaję sobie takie pytanie wielu wiernych. Czy ta radość nasza wielkanocna musiała być okupiona aż tak wielkim cierpieniem na krzyżu?
Nawiązując do myśli średniowiecznej, moglibyśmy powiedzieć, że ofiara Chrystusa jest tak wielka i tak wielkie cierpienia, ponieważ tak straszny jest grzech, za który Chrystus umiera. Chrystus umiera, aby wyzwolić nas z grzechu. Patrząc na krzyż, odkrywamy wielkość miłości Pana Boga, ale odkrywamy też, jak paskudny, jak zły, jak niedobry jest grzech, za który musiał Chrystus umrzeć, aby nas z niego wyzwolić. Także krzyż jest spotkaniem z miłością Boga, ale jest także spotkaniem z prawdą o nas i o naszym życiu.
Mówi się o tym, że Wielkanoc jest liturgicznym szczytem świata chrześcijańskiego. Czyli jednak wyższość Wielkanocy nad Bożym Narodzeniem.
W czasie Wielkanocy wspominamy, a także przeżywamy najważniejsze święta naszej wiary. Tajemnicę Paschy Chrystusa, Jego przejście przez śmierć do życia. Wydarzenia, przez które wchodzimy w nową rzeczywistość, w rzeczywistość nowego życia. Natomiast ja bym też nie wartościował też i nie szukał, co jest ważne, bo to wszystko jest tajemnicą naszego zbawienia. I to, że Chrystus staje się człowiekiem, rodzi się Boży Syn w Betlejem. I równie ważna jest prawda, która jest jakby kontynuacją tego, prawda o Jego krzyżu i zmartwychwstaniu.
Grozi nam trochę spłycenie przeżywania świąt wielkanocnych przez rytualizację, przez to zatrzymywanie się na warstwie zewnętrznej, wierzchni obyczajów, tradycji. Podzielimy się jajkiem, pójdziemy nawet na mszę rezurekcyjną, nacieszymy się święconką, powzruszamy się nawet nad grobem Pańskim. Ale tak naprawdę na dłuższą metę to niczego nie zmieni, bo nie wchodzimy głębiej.
To może być jakieś niebezpieczeństwo i pewnie gdzieś dotyka nas. Rytuały są bardzo ważne w naszym życiu. Przeżycia, o których Pan wspomniał, są też nam bardzo potrzebne. Problem nie polega na rytuałach, tylko problem polega na naszym przeżywaniu ich, na zatrzymaniu się tylko, na zewnętrznym przeżywaniu tylko. Myślę, że warto, żebyśmy jednak pytali, co oznaczają, co oznacza jajko wielkanocne, święconka i tak dalej, żeby odkrywać prawdy, te podstawowe, fundamentalne, które są nie tylko prawdami, które nas poruszają, ale także prawdami, które mocno kształtują nas i nasze życie.
Czyli nawet za zwykłym jajkiem święconym kryje się jakaś teologiczna prawda. Jest coś głębszego.
Oczywiście, ponieważ po to te tradycje wprowadzano. My potrzebujemy zewnętrznych znaków wyrażania naszej wiary, zewnętrznych gestów, jakichś obchodów, które prawdy wiary będą nam aktualizować. Także to jajko jest bardzo ważne, które jest znakiem nowego życia, które otrzymujemy dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa.
Jak sobie radzić z tą banalizacją? Ksiądz biskup Edward Dajczak kilka dni temu powiedział, że kluczem być może jest osobiste wejście w tę rzeczywistość wielkanocną, czyli takie bardzo jednostkowe, indywidualne.
Pewnie trudno mi powiedzieć, co jest kluczem, którym każdy z nas ma inne doświadczenia, które otwiera wszystkie drzwi. Natomiast myślę, że ważne dla nas wszystkich jest, żebyśmy chcieli się zatrzymać. Żebyśmy w całym takim naszym pędzie, który mamy, w wielu zadaniach i obowiązkach, żebyśmy chcieli się zatrzymać i trochę podumać. I trochę pomyśleć, a po co to wszystko? A skąd to? A dokąd? A co to znaczy? Zatrzymać się jest jakby punkt wyjścia wszystkiego. Potem podumać. Usiąść na chwilę. Albo w swoim własnym mieszkaniu, albo pójść do kościoła. I spróbować też trochę wejść w to, co Kościół w tym czasie przeżywa. Spróbować uczestniczyć w tych prawdach. Myślę, że wielką sprawą, którą może nam pomóc, jest spotkanie ze Słowem Bożym. Mamy w domu Pismo Święte. Wziąć na przykład fragmenty Ewangelii, które opisują czas męki i zmartwychwstania Jezusa. Przez to możemy wrócić do tych prawd. Możemy trochę podumać nad nimi. Zastanowić się, jak to było, a także co to dla nas znaczy. Innym takim wątkiem ważnym w wchodzeniu w te święta, żeby nam nie umknęły, jest na przykład uczestniczenie w liturgii tego czasu. Liturgia nie tylko nam coś przypomina, ale także wierzymy, że gdzieś wprowadza nas te tajemnice. My w tych tajemnicach wiary w sakramentalny sposób, przez język symboli, gestów, słów, tak dalej, uczestniczymy. I jeżeli mamy taką możliwość, to czymś bardzo cennym, ważnym jest uczestniczenie w tych świętych obrzędach. Po to, żeby te prawdy, podstawowe prawdy naszej wiary, one gdzieś mogły na nowo w nas ożyć, rozkwitnąć. A potem myślę, że też ważne jest, żebyśmy chcieli tymi prawdami żyć, żebyśmy chcieli też się dzielić. I tak ważne jest też spotkanie w naszych domach. Tak ważne są te świąteczne rozmowy, odwiedziny i ten cały nastrój także. I warto, żeby to nas też tak dobrze otwierało na siebie. To świętowanie jest takim otwarciem serca na Jezusa i prawdy wiary naszej, przeżywanie tych prawd, ale przeżywanie razem. We wspólnocie Kościoła, co się dzieje w liturgii, ale także we wspólnocie domu naszego, że razem jesteśmy, razem świętujemy, razem jemy śniadanie wielkanocne, czy potem spotykamy się na kawie u kogoś bliskiego, dzielimy się. Czasami potrafimy się dzielić także o prawdach wiary, które przeżywamy, a czasami mówimy po prostu o tym, czym żyjemy, ale właśnie święta otwierają nas i jednoczą z Chrystusem, ale także między sobą.
Te wszystkie rady, o których mówi ksiądz biskup, to są doświadczenia wyniesione z własnego domu rodzinnego? Czy to też jest latami element jakiejś praktyki, którą ksiądz biskup sobie wypracował jako kapłan, biskup, duszpasterz?
Ja myślę, że jedno i drugie. Bo jest to bez wątpienia doświadczenie mojego domu rodzinnego, moich spotkań z najbliższymi, ale także takiego mojego bycia i mojego funkcjonowania na co dzień. To jest ważne, żebyśmy chcieli właśnie widzieć tą jedność naszej więzi z Chrystusem, która też otwiera nas na relacje z naszymi bliskimi, z innymi osobami. Prawdziwa religijność, życie duchowe, które chcemy podejmować, no nigdy nie zamyka nas na tych, którzy są wokół nas. Wprost przeciwnie. Dzięki bliskości Jezusa stajemy się bardziej wrażliwi na tych, których Pan Bóg stawia obok.
Jak wygląda teraz taka praktyka świąt wielkanocnych u księdza biskupa? Jak wyglądają te dni?
Ja myślę, że tak jak każdy, potrzebujemy wszystkiego. I jest to czas, w którym uczestniczę w liturgii wraz z różnymi grupami wiernych, ale jest to też czas mojej osobistej modlitwy. Bardzo też o to dbam, żeby te tajemnice, żebym mógł potem dzielić się z innymi. Najpierw staram się je sam przeżywać. Tak jak św. Augustyn mówi, karmię was tym, czym sam żyję. I dlatego dla mnie ważne jest, żeby wygospodarować czas także w święta na dłuższą osobistą modlitwę, na medytację, na taką też spokojniejszą modlitwę liturgią godzin, na spotkanie ze Słowem Bożym, ale także ten wymiar, o który Pan wspomniał, spotkań rodzinnych i przyjacielskich jest oczywiście bardzo głęboko wpisany w przeżywanie tego czasu. Na ten czas świąteczny chciałbym życzyć z serca wszystkim takiego głębokiego przeżywania tego czasu, aby radość, nadzieja, która płynie ze zmartwychwstania Chrystusa, przeniknęła mocno nasze serca i aby trwała, i abyśmy z tą nadzieją szli także w to wszystko, co będzie działo się z nami po świętach także. I żebyśmy też umieli się tą nadzieją dzielić. I żebyśmy umieli tą nadzieję nieść, bo tak wielu ludzi zniechęconych i przytłoczonych. Byśmy byli ludźmi nadziei i tą nadzieją pięknie promieniowali.
Przez krzyż ogromna to tajemnica, każde cierpienie ma sens, prowadzi do pełni życia. Jeżeli chcesz mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy dzień i chodź ze mną zbawiać świat, następny już wie. jest krzyż. Większy im kochasz go ręcej. Nie musisz ginąć już dziś, lecz ukrzyżować swe serce. Jeżeli chcesz mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy dzień i chodź ze mną zbawiać świat. Następny już wie. Zagości, bo wszystko w życiu to nic wobec tak wielkiej miłości. Jeżeli chcesz mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy dzień i chodź ze mną zbawiać świat. Następny już wie.
A ziemią.
W tym roku, dokładnie w Wielkanoc, przypada 90. rocznica pierwszej polskiej radiowej transmisji mszy świętej. Na dodatek dokonało jej Radio Poznańskie, którego kontynuatorem jest dziś Radio Merkury. Cała historia jest na wskroś pasjonująca, a ze swadą opowiada o niej ksiądz Maciej Szczepaniak, rzecznik prasowy archidiecezji poznańskiej.
90 lat temu Wielkanoc w Poznaniu rozpoczęto pewną historię transmisji nabożeństw przez radio. Raczej nie była to pierwsza transmisja ani w Europie, ani na świecie, ale na pewno transmisja uroczystości wielkanocnych, które 90 lat temu przypadały dokładnie w tych samych datach z Katedry Poznańskiej, była pierwszą transmisją na antenie Polskiego Radia. Była realizowana przez Radio Poznańskie jeszcze przed uroczystą inauguracją rozgłośni. Była transmitowana w związku z tym jedynie w Wielkopolsce. Natomiast ze względu na jej jakość, ze względu na to, że spotkała się z dużym zainteresowaniem odbiorców, radiosłuchaczy, weszła na stałe do programów radiowych w Polsce. Została potem jakby przejęta przez Polskie Radio, które retransmitowały w tym samym oczywiście czasie produkcję właśnie Radia Poznańskiego. Do 1939 roku msze święte na antenie Polskiego Radia transmitowane były co tydzień i to w dużej mierze właśnie z Katedry Poznańskiej. To była decyzja, można powiedzieć, trochę pionierska, dlatego że w kościołach katolickich w Europie i na świecie rzadko wtedy podejmowano takie próby. Podejmowano je rzadko, dlatego że był pewien dystans ze strony Stolicy Apostolskiej. Nie było żadnych dokumentów pisanych, zabraniających transmitować nabożeństwa z kościołów. Ale wiemy na przykład, że pół roku wcześniej arcybiskup Pragi czeski zapytał papieża, czy może transmitować nabożeństwo i otrzymał negatywną odpowiedź. Arcybiskup August Hlond nie pytał papieża, dlatego sam podjął tę decyzję, ale w jakimś sensie wykraczała ona poza takie jakby teologicznie ugruntowane wtedy spojrzenie na ten środek przekazu. Uważano, że transmisja radiowa trochę lekceważy liturgię. Widziano w tym pewne niebezpieczeństwa. I te niebezpieczeństwa wydawało się, że jakby przykrywały korzyści. Z czasem ta praktyka stała się tak powszechna, że także Kościół w swoim nauczaniu uznał je za pewien sposób uczestnictwa wiernych w obrzędach, właśnie zwłaszcza ze względów pastoralnych, czyli zwłaszcza gdy chodzi o ludzi, którzy do Kościoła przyjść nie mogą. Efekt był zdumiewający, dlatego że stworzono pewien format, który się przyjął. format właśnie transmisji nabożeń. Są z jednej strony, pamiętajmy, że to była liturgia przedsoborowa, z jednej strony zawierał w sobie bardzo dużą dawkę muzyki, i to muzyki liturgicznej, muzyka sakra. Poznań wybijał się pod tym względem, dlatego że istniał tutaj chór katedralny. Jego kierownik, ksiądz Wacław Gieburowski, był postacią już wtedy znaną. Natomiast to, że ten chór pojawił się na antenie radiowej, sprawił, że stał się on sam i jego chór jeszcze bardziej znani w Polsce i w Europie. Muzyka Palestriny na przykład, która też wybrzmiała w czasie tej pierwszej transmisji wielkanocnej, była wykonywana przez ten chór rzeczywiście w sposób niesamowity. Recenzje muzyczne z różnych także sal koncertowych europejskich niezwykle ten chór chwaliły. Z drugiej strony takim istotnym elementem tej transmisji było też kazanie, czyli można powiedzieć, mówiąc językiem radiowym, swego rodzaju odczyt. I w programie radia wówczas trochę tak traktowano transmisję nabożeństw. Umieszczano ten program zarówno w rubryce muzyka, jak i w rubryce odczyty. Traktowano to jako właśnie z jednej strony transmisję religijnego odczytu, czyli kazania, a z drugiej strony transmisję muzyki świętej. I to sprawiało, że ten program rzeczywiście był słuchany do Polskiego Radia i także tutaj do kapituły metropolitalnej, która jakby odpowiadała za tę transmisję, napływało wiele różnego rodzaju listów. Widać było, że ta audycja przynosi jakiś oddźwięk u słuchaczy. Muszę powiedzieć, że rzeczywiście wzruszające są już z początku transmisji, nawet z czerwca 1927 roku, świadectwa mówiące o tym, że gdzieś tam w okolicach Niepołomic do jakiegoś bogatszego mieszkańca przybywają ludzie z wioski, biedni, po to, żeby właśnie wsłuchiwać się w dźwięk kazań z katedry poznańskiej. To wszystko wydawało im się niesamowite. Te opisy wspominają o tym, że niektórzy tam całowali nawet tą tubę głośnika, bo wydawało im się to tak bardzo święte i tak bardzo niesamowite, tak bardzo niezwykłe. Więc pod tym względem rzeczywiście to było interesujące. To, że to budziło pewne niebezpieczeństwa, widać też w zachowaniu samego prymasa, dlatego że on od samego początku powiedział, że nie wolno za jego zgodą transmitować nabożeństw z jakichś innych miejsc. Co więcej, zadbał, żeby te kazania były stały na wysokim poziomie, dlatego kazał wyznaczyć pewne dobrane grono kaznodziejów. To nie mogły być osoby z jakiejś kolejki kapitulnej, tylko miały być osoby specjalnie jakby wybrane. Zdawano sobie bowiem sprawę z tego, że kazania, które głosi się na antenę radiową, muszą być przygotowane trochę pod innym kątem, muszą być właśnie dobrze wypowiadane, muszą być także jakby mało kontrowersyjne w tym sensie, że one mogą być słuchane nie tylko przez katolików i chrześcijan, ale przez wszystkich ludzi. Dlatego muszą zawierać takie treści, które byłyby także przez radio przyjęte. Wiemy, że prasa ówczesna i polska, i zagraniczna opisywała tę transmisję jako produkcję rzeczywiście pod każdym względem perfekcyjne. Tygodniki, nawet niemieckie, uważały transmisję z Katedry Poznańskiej jako coś, co wyróżnia poznańską stację, dzięki czemu ta stacja rzeczywiście w tej skali ogólnopolskiej i nawet międzynarodowej jest jakoś zauważana. Trzeba też pamiętać o tym, że to radio wtedy nie było aż tak bardzo rozpowszechnione w Polsce. Dopiero się rodziła radiofonia, istniała w 1927 przecież jedynie stacja nadawcza w Warszawie i w Krakowie. Poznań dołączył do tych dwóch ośrodków i że w związku z tym to też był jakiś medium rozwojowe, które rzeczywiście, którego rozwój, możemy mówić o pewnej eksplozji w tamtych czasach, i do tego 1939 roku była to rzecz bardzo, która zdobywała ciągle jakby nowe grono słuchaczy. Niemcy zlikwidowali radio polskie, także nie było już transmisji od 1939 roku. Po zakończeniu II wojny światowej radio w Poznaniu, nawiązując do tych tradycji, od razu po wyzwoleniu nadawało pierwsze transmisje z kościoła Matki Boskiej Bolesnej na Łazarzu, dlatego że tam, w dzisiejszej siedzibie Radia Merkury, znalazła się siedziba radia po wojnie. Natomiast szybko te programy zniknęły z anteny, dlatego że władze komunistyczne nie widziały takiej możliwości, takiej szansy. odrodziły się dopiero pod wpływem Solidarności po roku 80, wtedy kiedy na antenie Polskiego Radia rozpoczęto transmisję z Bazyliki Świętego Krzyża z Warszawy. Słynne kazania świętokrzyskie, a wracając do czasów przedwojennych, jedną z osób, które podjęły wtedy tę decyzję, był ksiądz wtedy prepozyt kapituły Stanisław Adamski, który wkrótce potem został biskupem katowickim. I to umiłowanie radiofonii, on sam już zresztą zarejestrował swój radioodbiornik w 1925 roku, czyli jeszcze przed powstaniem Radia Poznańskiego, to umiłowanie radiofonii przeniósł jakby na grunt ogólnopolski i był osobą odpowiedzialną za kontakty z Polskim Radiem. Wtedy były różne pomysły, żeby nawet stworzyć radio katolickie. Ale biskup Adamski propagował taką tezę i wprowadzał ją jakby w życie, że skoro jest radiofonia publiczna, to ona powinna także te treści katolickie propagować i dlatego uważano, że najlepiej będzie, jeśli Kościół będzie wyrażał, wypowiadał się także właśnie na antenie Radia Publicznego, dlatego rezygnowano jakby z tej propozycji, żeby tworzyć jakąś odrębną radiofonię katolicką. Widziano w Polskim Radiu miejsce przepowiadania także Słowa Bożego i realizowano to w sposób bardzo dobry. Aż do tego 1939 roku biskup Adamski był za to odpowiedzialny i w wielu spotkaniach właśnie z dyrekcją Polskiego Radia, także z dziennikarzami, starał się zadbać o to, żeby nie tylko poprzez transmisję nabożeństw, także poprzez różnego rodzaju odczyty, ta treść religijna w Polskim Radiu była. Natomiast gdy chodzi o kontakty Radia Poznańskiego z diecezją, czyli z prymasem, to odpowiedzialny był za nie kierownik, czyli Kazimierz Okoniewski, który miał też zresztą dobre kontakty, powiedzielibyśmy, religijne poprzez swojego brata, który był biskupem w Pęplinie, który pochodził z naszej diecezji. Te kontakty z bratem były bardzo silne, także myślę, że przez brata głównie kontakty z kapitułą Kazimierza Okonieckiego tutaj się dokonywały. Na pewno odpowiedzialnym za tę audycję był też kierownik Łukasiewicz, który był odpowiedzialny za programy muzyczne, bo to jemu zależało na tym, żeby program muzyczny Radia Poznańskiego wypełniała także muzyka święta. Te kontakty były rzeczywiście dosyć ożywione, dlatego że pisma pomiędzy Radiem Poznańskim a kapitułą metropolitalną, a co za tym idzie także prymasem Chlądem, świadczą o tym, że próbowano dojść do jakiegoś porozumienia. Także potem próbowano wyjaśniać różne kwestie, dosyć zabawne nawet i takie zupełnie drugorzędne, jak na przykład to, żeby pracownicy radia posiadali kluczyk od wejścia na balkon, gdzie znajdowała się aparatura nadawcza, albo żeby pracownicy radia w przerwach czy przed transmisją, czy po transmisji nie palili papierosów w wieży, bo mogłoby to prowadzić do jakiegoś zagrożenia pożarowego. Także nawet tego typu jakby zabawne historie wchodzą w te relacje pomiędzy Radiem Poznańskim a ówczesną kapitułą, ale one tylko i wyłącznie pokazują to, że była to rzeczywiście sprawa, rzecz, która trwała i która angażowała jedną i drugą stronę. I rzeczywiście dzięki temu Poznań jakoś wybił się w tej międzywojennej Polsce na pierwszy plan, gdy chodzi o transmisję religii.
Pęknięty kamień. domu Jezus siedział z nami w czas wieczerzy. Raz ostatni błogosławił, w trudną drogę posłał nas.
Nie wierzyłem, wybacz Panie, że ran Twoich dotykałem. Teraz zawsze będę wierny, będę ufał, bo Ty jesteś Pan.
Między niebem a ziemią.
W dzisiejszym programie to już prawie wszystko. Życzę radosnego świętowania i pozostawiam Państwa z rozważaniami wielkanocnymi autorstwa księdza Macieja Sarpinowskiego.
Drodzy radiosłuchacze, mamy dzisiaj przepiękną niedzielę. Oto kapłan w intencji nas wszystkich na początku mszy świętej tak będzie modlić się do Ojca Niebieskiego. Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramę życia wiecznego. Spraw, abyśmy, obchodząc uroczystość zmartwychwstania Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha Świętego i mogli zmartwychwstać do nowego życia. Mamy dziś uroczystość zmartwychwstania Pańskiego. Jezus zmartwychwstał i żyje, Jego grób jest pusty. Tak Jan Ewangelista zapisuje w swojej Ewangelii. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Zobaczyła odsunięty kamień, zabrano Pana i nie wiemy, gdzie go położono. Spójrzmy, że dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam zszokowaną Marię Magdalenę, która na pewno bardzo też cierpiała, chciała dokończyć na pewno z jednej strony niejako obrzędy pogrzebowe, idzie zatem do tego, którego bardzo kochała i przez którego również została przyjęta i pokochana bezwarunkowo. Idzie do grobu, aby może jeszcze wypłakać swój ból, swoją tęsknotę za tym, który właśnie z taką miłością na nią spoglądał, a tu go nie ma. I ten odsunięty kamień, a właściwie odrzucony kamień. I drodzy radiosłuchacze, pięknie się składa, że przez te najbliższe dwa dni możemy i my pochylać się nad wydarzeniem jedynym i niepowtarzalnym, które zmieniło bieg historii. Zatrzymamy się nad zmartwychwstaniem Jezusa. Ale na początku tego naszego spotkania prośmy Ojca Niebieskiego o dar Ducha Świętego, bez którego jest niesamowicie trudno mówić o prawdzie zmartwychwstania, o fakcie zmartwychwstania oraz jest prawie niemożliwym życie ową przemieniającą prawdą, że On został przybity do krzyża, umarł na krzyżu, że On, Jezus, został złożony w grobie, a teraz zmartwychwstał i żyje. Prośmy o to. Boże Ojcze, Ty obiecałeś nowe życie, więc prosimy Ciebie w imię Twego zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, zmartwychwstałego Syna, prosimy Ciebie o dar Ducha Świętego. Niech On dotknie dzisiaj naszych serc, niech dotknie naszych umysłów, aby ta prawda, że Jezus Chrystus zmartwychwstał i żyje, przemieniała nasze życie na sposób patrzenia na ten świat, na samych, na obietnicę Bożego Królestwa. Boże Ojcze, ześlij na każdego z nas dar Ducha Świętego. Przyjdź Duchu Święty do nas, do naszych bliskich, do naszych rodzin. Stąp Duchu Święty, przemieniaj nasze życie. O to Cię prosimy w imię Jezusa Chrystusa, który umarł, zmartwychwstał i żyje. Amen. Zacznijmy naszą refleksję od prowokującego pytania, pewnej wątpliwości. A jeśli On, Jezus, nie zmartwychwstał, to co? Pewnie, że możemy szybko odpowiedzieć sobie tekstem świętego Pawła. Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. Jeżeli On nie zmartwychwstał, to jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Te słowa święty Paweł zapisuje w pierwszym liście do Koryntian. Tak, jeśli nie ma zmartwychwstania Jezusa, to jesteśmy naprawdę godni politowania. To odgrywamy dziś i na pewno w każdą inną niedzielę niezły teatr i przepraszam za to porównanie. Jeżeli On, Chrystus, nie zmartwychwstał, to nasze życie chrześcijan byłoby absurdalne. A jeśli nie zmartwychwstał, to może w ogóle nie umarł. Może uczniowie Jezusa wykradli Jego ciało i tylko głoszą, że On żyje. A może złożono Jego ciało do innego grobu, a Maria Magdalena wczesnym rankiem pomyliła groby. I również uczniowie przybiegli również do innego grobu, nie do tego, do którego wcześniej w piątek i to w wielkim pośpiechu złożono ciało Jezusa. I dzisiaj głosi się tylko rzekome zmartwychwstanie Jezusa. I tak naprawdę nasza wiara nie ma podstaw. Dziwne te pytania, prawda? I być może bardzo prowokujące, ale nie absurdalne. Wątpliwości, fakt zmartwychwstania nie są bowiem czymś nowym i one towarzyszą ludzkości od dawien dawna. Od samego początku poddawano wątpliwość fakt zmartwychwstania Jezusa. Między innymi zarzucano apostołom nieuczciwość, którzy mieli wykraść ciało Jezusa. Znamy ten zarzut zapisu samej Ewangelii według świętego Mateusza. My tę Ewangelię usłyszymy jutro. Uczniowie Jego przyszli i wykradli ciało i ta pogłoska trwa aż do dziś. Według Hermana Samuela Reimarusa, który żył w XVIII wieku, uczniowie po wykradzeniu ciała Jezusa mieli zacząć głosić Jego zmartwychwstanie. Czyli chrześcijaństwo miało się wznosić, czy wznosi się, na fundamencie kłamstwa. Czy było możliwym, aby ktokolwiek wykradł ciało Jezusa? Przypatrzmy się niektórym szczegółom, które zapisują ewangeliści. Grób Jezusa zamknięto dużym kamieniem, który w dzisiejszej Ewangelii Maria Magdalena zastaje odsunięty. Niejako ten kamień jest odrzucony. Jak ciężki mógł być ów głaz zamykający wejście do grobu Jezusa Chrystusa? Na podstawie badań archeologów, specjalistów czy też inżynierów podaje się, że ów kamień mógł ważyć od 1,5 do 2 ton. To jest bardzo ważna dla nas informacja. Dlaczego? Ponieważ nikt bez trudu i hałasu nie byłby w stanie odsunąć tak wielki kamień, tak wielki głaz. Co jeszcze wiemy na temat czasu, który upłynął od chwili złożenia ciała Jezusa do grobu do faktu stwierdzenia, że został on pusty i że Jezus żyje? Władze żydowskie były w panice, ponieważ Chrystus miał tysiące zwolenników i właśnie w celu uniknięcia problemu politycznego zarówno Rzymianie, jak i Żydzi chcieli pozbyć się raz na zawsze Jezusa. pragnęli, aby jego sprawa naprawdę i definitywnie zakończyła się 7 kwietnia 30 roku naszej ery. Dlaczego ta data? Bowiem jest wiele przesłanek, aby właśnie stwierdzić, że Jezus skonał na krzyżu poza murami ówczesnej Jerozolimy właśnie 7 kwietnia 30 roku, a zatem zmartwychwstanie albo stwierdzenie bardziej faktu pustego grobu miało miejsce 9 kwietnia 30 roku naszej ery. Żeby nie było wątpliwości i ewentualnych prowokacji, arcykapłani i faryzeusze zebrali się u Piłata i powiedzieli do niego: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ów oszust powiedział jeszcze za życia: po 3 dniach powstanę. Każ więc zabezpieczyć grób aż do 3 dnia, żeby przypadkiem nie przyszli jego uczniowie, nie wykradli go i nie powiedzieli ludowi: powstał z martwych. I będzie ostatnie oszustwo gorsze niż pierwsze. Co odpowiada Piłat? Macie straż. Idźcie, zabezpieczcie grób, jak umiecie. Tak więc poszli, zabezpieczyli grób, opieczętowując kamień i stawiając straż. Są to dla nas bardzo ważne informacje, na które zwykle nie zwracamy naszej uwagi. Wszystko wskazuje na to, że grób był pilnowany przez straż rzymską. I czym była straż rzymska? Był to oddział wartowniczy rzymskich legionów. Oddział ten był jedną z najlepiej pomyślanych machin walczących, zaczepnych i obronnych. Nie ma co do tego wątpliwości. Na temat straży rzymskiej napisano rozprawy naukowe i one są dzisiaj dla nas również bardzo ważnym źródłem wiedzy. Wiemy, że oddział straży rzymskiej nie składał się z jednego, dwóch czy trzech ludzi i obrazki grobu Jezusa pokazujące jednego, dwóch ludzi w krótkich spódniczkach stojących przy nim z drewnianymi włóczniami są mało poważne czy wręcz śmieszne. Oddział straży rzymskiej składał się od 4 do 16 ludzi. Zazwyczaj postępowali oni następująco, że 4 ludzi ustawiało się przed tym, czego mieli pilnować. Pozostała 12 układała się do snu w półkolu przed nimi głowami do środka. Aby zatem ukraść to, czego pilnowali żołnierze, złodzieje musieliby wpierw przejść po tych, którzy spali. I co 4 godziny budzono następną 4, a ci, którzy dotychczas czuwali, szli spać. Jeden z historyków, dr Paul Meyer, pisze tak. Piotr, gdy był uwięziony przez Heroda Agrypę, był strzeżony przez 4 oddziały po 4 żołnierzy każdy. Tak więc przynajmniej 16 żołnierzy strzegło więzienia. Straże w czasach starożytnych zawsze spały na zmianę, tak więc niemożliwe było, aby jacyś ludzie przeszli niezauważeni. Straż nie mogła pozwolić sobie na to, że nie wykonają zadania strzeżenia. Dlaczego? Ponieważ groziła za to kara śmierci. Wiemy również z Ewangelii, że najwyższy kapłan daje straży łapówkę. Tak święty Mateusz daje do zrozumienia, że straż składała się z wielu ludzi, gdy pisze: niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. I ktoś mógłby powiedzieć w tym momencie: tak, popatrz, przyszli do najwyższego kapłana. To znaczy, że była to straż świątynna. Kontekst jednak jasno nam pokazuje, że przyszli do najwyższego kapłana, ponieważ miał on duży wpływ na władzę rzymską i ponieważ był to jedyny sposób, w jaki mogli uratować swoją skórę, swoje też życie. Najwyższy kapłan dał im dużą sumę pieniędzy, co byłoby śmieszne, gdyby to była straż świątynna. Dał im pieniądze i nakazał, co mają mówić ludziom. Gdy wieści dotrą do Piłata, on, najwyższy kapłan, wybawi ich z kłopotu. Normalnie otrzymaliby wyrok śmierci, ponieważ mieli odpowiadać, mieli pilnować grobu, a zasnęli pilnując właśnie grobu. Z zapisu Ewangelisty Mateusza wiemy również o rzymskiej pieczęci, którą zapieczętowano grób Jezusa. Zabezpieczyli grób, opieczętowując kamień. Jeden z innych historyków stwierdza, że pieczęć mogła być umieszczona na kamieniu jedynie w obecności rzymskiej straży, która pozostawała na posterunku właśnie, pilnując opieczętowanego grobu. Celem pieczętowania było powstrzymanie niepowołanych osób od zaglądania do wnętrza grobu. Po obejrzeniu grobu przez straż i zasunięciu kamienia rozciągnięto przed nim sznur i oba jego końce przymocowano do skały gliną służącą do pieczętowania. Następnie na glinie został odciśnięty znak oficjalnym sygnetem rzymskiego namiestnika. Jaki był cel pieczęci? Pieczęć w starożytności była uważana za sposób stwierdzenia autentyczności. Tak więc pieczęć na grobie Chrystusa była tym publicznym świadectwem, że ciało Jezusa znajduje się rzeczywiście w środku tego grobu. Poza tym, ponieważ była to pieczęć rzymska, stwierdzała ona fakt, że jego ciało jest chronione mocą i autorytetem samego Imperium Rzymskiego. I każdy próbujący poruszyć kamień zamykający wejście do grobu musiałby naruszyć pieczęć i również w ten sposób naraziłby się na konflikt z władzą rzymską, na proces sądowy i dosyć bardzo dużą grzywnę pieniężną. Nie opłacało się zatem naruszać owej pieczęci rzymskiej. Z dzisiejszej Ewangelii wiemy również, że Piotr i Jan wchodzą do pustego grobu i widzą leżące płótna. Kymena taotonia, czytalibyśmy w języku greckim, widzą również chustę, czyli sudarion. Jak nam podaje Jan Ewangelista, umiłowany uczeń ujrzał i uwierzył i owe płótna i chusta są również argumentem zbijającym twierdzenie, że ciało zostało skradzione. Jaki bowiem złodziej zajmowałby się odwijaniem ciała ukrzyżowanego Jezusa? Należy również zwrócić uwagę na jeszcze inną informację podaną przez świętego Jana na temat usytuowania płócien, w które było owinięte ciało Jezusa. Termin użyty przez ewangelistę otonia określa zazwyczaj całość płócien grobowych, w które owijano zmarłego, czyli sindon, całun o wymiarach około 4 metry na 90 cm oraz opaski, którymi wiązano ręce i przewiązywano zwłoki pokryte już całunem. Poza tym używano jeszcze chusty, sudarion. Według niektórych teologów płótna te nie leżały zwyczajnie zwinięte na ziemi. Wskazuje na to termin grecki Kejmena. Płótna te były rozpostarte, wyciągnięte, leżały horyzontalnie opadłe. Najpierw były wypełnione ciałem, a teraz są puste, jakby ciało wypromieniowało, niejako jakby wyszło na zewnątrz. Tego ranka Maria Magdalena, Piotr i Jan przychodzą do grobu i stwierdzają, że grób jest pusty. W numerze 640 Katechizmu Kościoła Katolickiego czytamy: pierwszym elementem w ramach wydarzeń paschalnych jest pusty grób. Nie jest to sam w sobie bezpośredni dowód na zmartwychwstanie Jezusa. Nieobecność ciała Chrystusa w grobie możemy wytłumaczyć inaczej. Mimo to pusty grób stanowił dla wszystkich istotny znak. Jego odkrycie przez uczniów było pierwszym krokiem w kierunku rozpoznania samego faktu zmartwychwstania Chrystusa. Najpierw miało to miejsce w przypadku pobożnych kobiet, a potem Piotra. Uczeń, którego Jezus kochał, stwierdza, że wchodząc do grobu i widząc leżące płótna, ujrzał i uwierzył. Zakłada to, że widząc pusty grób, uznał, iż nieobecność ciała Jezusa nie mogła być dziełem ludzkim i że Jezus nie powrócił po prostu do życia ziemskiego, jak stało się to w przypadku Łazarza. Pusty grób i leżące płótna oznaczają, że ciało Chrystusa dzięki mocy Bożej uniknęło więzów śmierci i zniszczenia. Przygotowują one uczniów na spotkanie zmartwychwstałego. Ów grób jest niemym świadkiem centralnego wydarzenia ludzkiej historii zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez niemal 2000 lat ten pusty grób świadczył o zwycięstwie życia nad śmiercią. Są to słowa świętego Jana Pawła II, które wypowiedział podczas homilii w Bazylice Grobu Pańskiego w roku 2000. Postawmy sobie jeszcze jedno pytanie. Czy zatem zmartwychwstanie Jezusa jest wydarzeniem historycznym, albo można zapytać jeszcze inaczej? Zmartwychwstanie jest to wydarzenie obiektywne, czy tylko subiektywne? To znaczy, można je jakoś zweryfikować, jak każde inne wydarzenie? Czy może Jezus zmartwychwstał tylko w kerygmacie, czyli w nauczaniu apostołów i w liturgii Kościoła? Ta teza o tym subiektywnym zmartwychwstaniu Chrystusa głoszona była m.in. przez Rudolfa Bultmana. Według niego Jezus miał zmartwychwstać tylko w psychice apostołów, mieli oni doznać wizji psychogennych i nie tylko oni. I gdyby tak było, to stwierdza to m.in. ojciec Raniero Cantalamessa, to byłby to cud nie mniejszy od tego, którego nie chce się przecież uznać, że on zmartwychwstał. Zakłada się bowiem, że różne osoby w odmiennych sytuacjach i miejscach, wszystkie te osoby odniosłyby to samo wrażenie lub miałyby te same przewidzenia. Czy zatem zmartwychwstanie jest faktem historycznym? I spójrzmy, co na ten temat mówi nam jeszcze Katechizm Kościoła katolickiego. Misterium zmartwychwstania Chrystusa jest wydarzeniem rzeczywistym, które posiadało potwierdzone historycznie znaki, jak świadczy o tym Nowy Testament. Rzeczywiście nikt nie był naocznym świadkiem samego wydarzenia zmartwychwstania i nie opisuje go żaden ewangelista. Nikt nie mógł powiedzieć, jak dokonało się ono z fizycznego punktu widzenia. Tym bardziej była nieuchwytna dla zmysłów jego najbardziej wewnętrzna istota, czyli przejście ze śmierci do życia. Zmartwychwstanie jako wydarzenie historyczne, które można stwierdzić na podstawie znaku pustego grobu i rzeczywistości spotkań apostołów z Chrystusem zmartwychwstałym, pozostaje jednak przez to, że przekracza historię w sercu tajemnicy wiary. Próbujmy podsumować to jednym zdaniem. Nie ma świadków zmartwychwstania Jezusa. Nikt nie widział, jak on zmartwychwstał. Nikt tego nie zarejestrował, czyli nie ma naocznych świadków tego wydarzenia. Powtórzmy to jeszcze raz. Nie ma świadków zmartwychwstania, ale są świadkowie zmartwychwstałego i żyjącego Chrystusa. I tym tematem zajmiemy się podczas naszego kolejnego spotkania. Drodzy radiosłuchacze, Chrystus zmartwychwstał i prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja! Cieszmy się tym wydarzeniem. Jezus pokonał śmierć. Nasz największy wróg nie ma nad nami już władzy. Życzę sobie i Wam, aby radość tego faktu wypełniała nasze serca. Błogosławionego czasu Wielkanocy. Pozostańcie z Panem Bogiem i do usłyszenia kolejnym razem.
Między niebem a ziemią.